Serdecznie witam Państwa w audycji poświęconej Rycerstwu Niepokalanej. Temat dzisiejszego spotkania to ewangelizacja w komunii. Pomogą nam ten temat zgłębić osoby, z którymi tutaj dzisiaj się spotykam, a są nimi...
Aneta,
Mateusz,
Urszula,
Krystyna
i także ojciec Arek. Proszę może kogoś z Was o poprowadzenie na początek naszej audycji modlitwy.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie przenajdroższe ciało i krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. Amen.
Ewangelizacja w komunii to nic innego jak przepowiadanie Ewangelii w jedności. Jedność to jest podstawa w głoszeniu, ale także to sukces w rozwoju wspólnoty. Mamy tu na myśli wspólnotę nie tyle tą kościelną, choć przede wszystkim wspólnotę, jaką jest Kościół, wspólnoty małe, czy to Rycerstwo Niepokalanej, czy Odnowa w Duchu Świętym, ale także mamy na myśli wspólnoty jako tą komórkę rodzinną, jaką jest małżeństwo, rodzina. Stąd moje pierwsze pytanie, skoro mówimy o jedności, o komunii, gdzie możemy szukać fundamentu tej jedności?
No, źródłem tej jedności może być tej modlitwa arcykapłańska Pana Jezusa, której może fragment tutaj przytoczę. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie poznał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. No, w tym fragmencie właśnie porusza mnie to, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. To źródło tej jedności, którą jest jedność Boga Ojca z Chrystusem, którą my mamy przenieść nas na Kościół, ma też być takim świadectwem dla innych. Mają uwierzyć dzięki temu, że Jezus został posłany przez Boga. Tak na początku chrześcijaństwa wielu tam mówiło, popatrzcie, jak oni się miłują. I przychodzili do wspólnoty, przychodzili do kościoła, bo widzieli tę autentyczną miłość.
Myślę, że niesamowite w tym fragmencie jest to, że Jezus modli się, żeby wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, tak jak On i Ojciec. Więc tutaj też patrzymy na Trójcę Świętą, która jest jednością mimo trzech osób. Też fajnie święty Maksymilian mówił w swojej konferencji właśnie o Trójce Przenajświętszej, że na tym świecie ludzie naśladują Trójcę Świętą, łącząc się w jedno w rodzinie, w stowarzyszeniach, w zakonach. Prawnie nawet do założenia stowarzyszenia potrzeba trzech osób.
Dla mnie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, te słowa Ewangelii jakoś przemawiają, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył. Teraz takim argumentem, bo ktoś może zapytać, po co jedność? Po co być jedno? Tutaj jakby jasno fragment z Ewangelii świętego Jana mówi nam, czy podaje powód tej jedności, a tym powodem jest wiara. To znaczy, aby ludzie uwierzyli, potrzebna jest jedność. Bo gdzie jest jedność, jest miłość i tam jest też, co też Mateusz mówił, jest świadectwo, tak? I wtedy jest to autentyczne.
Wiele razy się spotkałem, że gdy jakaś nowa osoba przyszła do wspólnoty i zobaczyła atmosferę, która panuje, to właśnie taką miłość, jedność, no to mówiła właśnie, ale super, ale chcę właśnie tutaj przyjść, chcę tego doświadczać też. To ją to też budowało.
Ale myślę też, że niesamowite jest, jeśli w ogóle rozmawiamy o jedności, to, że to też wspomina papież Franciszek, że ludzie, którzy budowali wieżę Babel, byli tego samego języka. I tutaj pycha ludzi zwiodła. W gruncie rzeczy chcieli bez Pana Boga budować coś, co będzie w jakiś sposób przewyższało Jego. I języki zostały pomieszane. Natomiast później właśnie Duch Święty, którego Bóg posyła do swoich wyznawców, Duch Święty łączy i Duch Święty daje ten jeden wspólny język, który jest ten sam i zrozumiały dla wszystkich.
O właśnie, to jest to, że podstawą zbudowania tej jedności jest Pan Bóg, że nie da się zbudować jedności nie na Bogu, w szczególności w małżeństwie, co pokazują nawet po prostu suche dane statystyczne, że jeżeli małżeństwo się nie modli, nie chodzi do kościoła, no to praktycznie połowa się ponad rozpada, a jeśli modlą się przynajmniej raz dziennie i chodzą do tego kościoła też przynajmniej raz w tygodniu, to odsetek rozwodów spada praktycznie do zera, bo jest ten fundament jedności.
Ja myślę też, że tutaj mówiąc o jedności, że jedność to nie znaczy, że jesteśmy identyczni, jesteśmy tacy sami, bo każdy z nas jest różny i każdy ma, jedność dla mnie to jest wspólny cel. Czy celem naszym tutaj jest niebo na ziemi. O tym musimy mówić. Nie możemy się zamykać i tylko dla siebie. Często się słyszy takie sformułowania, że wiara to jest moja sprawa, a ja myślę, że to nie jest moja prywatna sprawa, ponieważ muszę się dzielić z innymi tym, co jest dla mnie ważne. A skoro naszym celem tutaj na ziemi jest niebo, więc musimy też z tym dzielić się z innymi. Ale jeszcze jest jedna rzecz, czyli taka płaszczyzna jedności w sobie. Czyli to, co ja głoszę, to, co mówię, żeby nie było sprzeczności z tym, co ja robię na co dzień. To wydaje mi się takie dosyć istotne, bo to, co Mateusz na samym początku powiedział, że do pierwszych chrześcijan przychodzili ludzie z zewnątrz tylko dlatego, że patrzyli, jak oni działają i mówili, popatrzcie, jak oni się miłują. I dlatego to innych ludzi ściągało.
Ula tutaj wspomniała o tym, że jedność to nie znaczy to samo. I to jest właśnie pierwszy fundament Kościoła, to jest właśnie rodzina, która tworzy jedność z totalnej odrębności. Jest mąż, żona, zupełnie inni, już nawet fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i tworzą tą jedność, która jest właśnie pierwszym kościołem, pierwszym misyjnym kościołem. Przez swoje potomstwo, które będą wychowywać wierze, właśnie rodzice stają się pierwszymi misjonarzami dla swojego potomstwa.
Przyznam, że w tych słowach intencji bardzo zwróciło uwagę słowo misyjny duch. To znaczy, jakby na nowo przypomniałem sobie, że rycerstwo ma pewną misję. Ciekawe jest to, że rycerstwo to nie tylko moja wspólnota, do której należę, a więc taka mała komórka. Rycerstwo to nie tylko nawet diecezja, w której moja wspólnota się znajduje, do której przynależy. To nie tylko Polska, nasz kraj, ale rycerstwo to cały świat. I tak naprawdę jest 50 krajów, w których to jest obecny duch rycerstwa niepokalanej, ta misyjność rycerstwa niepokalanej. Dla mnie to są naprawdę odkrywcze słowa. Może zechciejmy teraz przytoczyć naszym słuchaczom te kraje, w których jest obecne rycerstwo niepokalanej.
No właśnie mam tutaj listę, mogę je przeczytać. To też da takie świadectwo, jaka to jest tego liczba. Rycerstwo niepokalane jest stowarzyszeniem obecnym w wielu krajach na całym świecie. A są to Angola, Austria, Australia, Argentyna, Belgia, Białoruś, Boliwia, Bośnia, Brazylia, Burkina Faso, Chorwacja, Czechy, Filipiny, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kanada, Kenia, Kolumbia, Korea Południowa, Liban, Luksemburg, Malezja, Malta, Meksyk, Niemcy, Paragwaj, Polinezja, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tanzania, Turcja, USA, Wenezuela, Wielka Brytania, Węgry, Wietnam, Włochy i Zambia.
Możemy sobie wyobrazić, że za tą liczbą 50 państw kryją się miliony ludzi.
Dla mnie, nie ukrywam, serce rośnie, że to nie tylko tutaj my, nasza ojczyzna, ale cały świat, który jest oddawany niepokalanej Maryi. Masa ludzi, którzy oddają jej serce, którzy chcą ją naśladować, chcą się wsłuchiwać w jej słowa. Dobrze wiemy o tym, że część ludzi wpisuje się do Księgi Rycerstwa Niepokalanej i gdzieś tam nie jest aktywnymi w tym temacie, ale to też nie przeszkadza w tym, by czuć się członkiem Rycerstwa Niepokalanej, by należeć do tej wielkiej rodziny, którą zapoczątkował, przypomnijmy, nasz patron, święty Maksymilian Maria Kolbe, żyjący w Niepokalanowie. A co ma wspólnego jedność z Rycerzem Niepokalanej?
Akcie oddania Maryi Mamy, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła. Czyli oddajemy się Maryi właśnie tą jedność taką bezwzględną, totalnie. Całą naszą przyszłością, przeszłością, zbawieniem, wiecznością, wszystko, totalnie. I cały Twój Maryjo na wieki, autentycznie, zjednoczony, totus tus.
Jedność to również przede wszystkim pierwszy skutek działania Ducha Świętego. Ja mam takie pytanie, w jaki sposób na przykład rozpoznawać, odczytywać natchnienia Ducha Świętego?
Przyznam, że bardzo dobre pytanie. W listach, o ile pamiętam, świętego Pawła jest takie słowo, że owocami Ducha Świętego są miłość, pokój, radość,
życzliwość.
Jezus, jak przyszedł do zmartwychwstał i przyszedł do uczniów, to powiedział im: pokój wam. Tam, gdzie jest Jezus, tam jest właśnie ten pokój, więc potem można poznać, czy jest pokój, czy go nie ma, jest Jezus, czy go nie ma.
Też taką inną cechą, po której gdzieś, wydaje mi się, można poznać, to jest kwestia posłuszeństwa względem Kościoła, bo jeśli ktoś ma jakieś natchnienie, które każe mu na przykład, nie wiem, odchodzić od Kościoła, nie przychodzić, nie wiem, choćby w niedzielę na mszę świętą, bo coś tam, to takie rzeczy raczej nie będą pochodzić od Ducha Świętego. Tutaj jedność, właśnie wracamy do tematu jedności. Jedność z Kościołem Świętym, więc też gdzieś posłuszeństwo. To, co Ula wcześniej powiedziała, że jedność nie oznacza, że jesteśmy tacy sami, tylko jest kwestia różnorodności.
To warto się właśnie zastanowić. Najlepiej zapytać kierownika duchowego albo nawet też swojego przełożonego, jeśli to dotyczy, bo to, co wspominała Aneta, no Duch Święty nie będzie podpowiadał nam coś, co jest sprzeczne z Kościołem. Może nawet też chce nas przetestować, czy jesteśmy właśnie oddani i wierni Kościołowi, tak jak Jezus wystawił właściwie na próbę świętą Faustynę. Prosił ją, żeby zakładała włosienicę, stawała w nocy raz w tygodniu, przyszła się modlić do kaplicy. Ona zapytała przełożoną o zgodę, a przełożona się nie zgodziła. No to święta Faustyna tego nie zrobiła. Mimo, że sam Jezus ją o to prosił. Potem go zapytała, no to Jezu, no to każesz mi to zrobić, a potem przełożona mówi nie. Jezus odpowiedział, że nie chodziło mu o to, żeby ona tę włosienicę nosiła albo się modliła, tylko chodziło jemu o posłuszeństwo Kościołowi. Że tak, to jest bardzo duża wartość.
Na przykład, ale też popatrzmy na naszego Maksymiliana. Jeśli pamiętamy sytuację z zakładaniem Rycerstwa Niepokalanej, to on też udał się do swoich przełożonych. Tak? Dobrze mówię, pani Ulo?
Tak, tak. I nawet przez rok nie wolno było wspominać o Rycerstwie Niepokalanej. Dopiero po upływie roku czasu dostał ustną zgodę na to, żeby się rycerstwo rozwijało. A przez rok była taka próba po prostu czasu. Próba polegająca na tym, że jeżeli to przetrwa ten czas, to znaczy, że to jest dzieło Boga.
To jest jedno, a drugie jeszcze wcześniej, zanim oczywiście dostał zatwierdzenie władz kościelnych na stowarzyszenie, to zobaczmy jeszcze inną rzecz. Przed wyjazdem do Rzymu, jaki dylemat też miał Maksymilian, gdy sprzeciwił się przełożonym, powiedział, że nie pojedzie, bo słabe zdrowie. Tymczasem po chwili przemyślał i wrócił i powiedział: nie, niech będzie jak ojciec uzna, i ostatecznie wiemy, pojechał i dzięki temu, tak możemy dzisiaj sobie spokojnie powiedzieć, że dzięki temu, że pojechał, że jakby nie sprzeciwił się tej woli przełożonego, tam zobaczył pochód masonów, następnie wtedy też rodzi się mu myśl, by założyć coś kontra, coś, co będzie pomocą w Kościele.
Jak was tak słucham, to właśnie trafiłam na słowa świętego Maksymiliana, że nadnaturalna miłość jest świadectwem miłości Bożej. Im ta miłość jest ofiarniejsza i czystsza, tym jest większym dowodem, że dusza jest prawdziwą uczennicą Pana Jezusa.
I to, myślę, jest najlepsze podsumowanie dla nas i też, myślę, taka perspektywa rozwoju naszych wspólnot. i one będą się rozwijać, jeśli będziemy rzeczywiście autentycznymi świadkami Chrystusa.